Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Za nami kilkanaście dni nauki w szkołach, które są nieco inne niż jeszcze przed rokiem dla niektórych dzieci. Nauczyciele podstawówek mają bowiem nowych uczniów, którzy gdyby nie zmiany w oświacie, chodziliby teraz do gimnazjum. To sytuacja nowa dla dzieci, ale też dla rodziców i dla pedagogów. I dlatego do studia zaprosiłam Beatę Staszyńską-Hansen i Onno Hansen-Staszyńskiego, trenerów, założycieli Akademii Dynamiczna Tożsamość, którzy prowadzą w Gdańsku cykl spotkań dla nauczycieli podstawówek uczących młodzież w wieku 13-15 lat. Witam Was w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co jest tematem tych konferencji, tych spotkań z rodzicami? No bo takie się właśnie dzieją na terenie Gdańska.
Tematem jest, bardzo prosto mówiąc, dzieci nie są już małymi dziećmi, są inne. Nastolatki mają inny mózg, bo mózg się kompletnie rozbuduje w tym czasie. I o to jest bardzo mało wiedzy, ale jest dużo strach, bo widać, jak dzieci inaczej się zachowują, jeżeli mają 13-15 lat. I my chcemy jakby wyjaśnić sytuację dla tych nauczycielów, jacy nowe dzieci będą u nich w klasie.
To jest taki przełomowy wiek, te 13-15 lat między takim okresem dzieciństwa a dojrzewania?
Okres adolescencji, kiedy mózg zmienia się i rozwija, faktycznie na zewnątrz przynosi takie cechy, że dorosły myśli, że na przykład dziecko się izoluje. A to zupełnie nieprawda. Tam zachodzą takie zmiany wewnątrz, które faktycznie powodują takie zachowania, że dziecko wygląda jakby nie widziało swego dorosłego rodzica albo nauczyciela jako autorytet już nigdy więcej. Natomiast faktycznie widzi, ale nie umie tego pokazać. Z drugiej strony, dlaczego z nauczycielami chcemy pracować? Chcemy im dodać trochę odwagi. Ci nauczyciele, którzy do teraz nie pracowali z uczniami w 7. i 8. klasie, będą na nowo mieli dorastającą młodzież. Chcemy ich wesprzeć, żeby spokojnie zrozumieli, że kiedy zaczną rozumieć, jak rozwija się mózg, jakie to ma znaczenie dla budowania relacji na przykład międzypokoleniowych, czyli uczeń-nauczyciel, chcemy im pokazać, jak mogą współpracować z rodzicami w tym okresie. To bardzo ważne. I dalej chcemy dojść do tego, że jedną z dobrych metod współpracy jest tworzenie wspólnej przestrzeni, na przykład wspólnej lekcji, godziny wychowawczej czy innych zajęć wspólnych, ale budowanych i przygotowywanych razem z rodzicem, że nie nauczyciel sam coś robi i wciąga rodzica, ale tworzą wspólnie z jakiegoś konkretnego powodu.
No właśnie sprawy związane z rozwojem mózgu u nastolatków to jest taki temat nowy. Wcześniej się nie mówiło. Jeśli nastolatek przechodził burzliwie okres dojrzewania, to mówiło się, że jest po prostu niegrzeczny, niesubordynowany, nie słucha, wredny nawet wręcz. A teraz coraz częściej słyszymy, że to jest sprawa rozwoju mózgu i każde dziecko inaczej to przechodzi, bo u jednego ten rozwój jest szybszy, mniej taki powiedzmy właśnie wybuchowo to się wszystko odbywa, a u innych zupełnie wręcz odwrotnie.
Zawsze myśleliśmy, że są jakieś hormony, które to zrobią. Zawsze mówiliśmy, a to oni mają jakiś atak hormonalny. Tak nie jest, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje w głowie. Tylko od 15 lat możemy patrzeć w głowie.
To są nowe badania, tak?
Tak, to są efemery, takie skanery mamy i teraz możemy wiedzieć, co się dzieje w głowie. I to był ogromny szok, bo nikt nie wiedział, że jest taki rozbudowa. Tylko problem jest, że najpierw te emocjonalne drogi są umocnione i tylko potem te racjonalne. To znaczy emocjonalne
stąd to burzliwe, te burzliwe zachowania, bo tak. Najpierw emocje, a potem racjonalne myślenie dopiero. I to dlatego jest taka nierównowaga u młodych ludzi.
No jest jakby z tyłu do przodu już rozwija. I w przodu mamy jakby najmądrzejsze rzeczy w mózgu, które dają nam spokój, refleksje. Takie poważne rzeczy, które dają nam jakby równowagę w życiu.
To są bardzo ważne rzeczy, o których mówicie, których często rodzice nie wiedzą po prostu, bo nie ma takich informacji powszechnie znanych, które pozwoliły by czasami zrozumieć właśnie, dlaczego ich nastolatek tak, a nie inaczej się zachowuje.
W punkt uderzasz, bo my chcemy, żeby zrozumieć te rzeczy, które są pochowane w literaturze, już jest sporo dostępne i są tłumaczone na język polski różne periodyki, natomiast jest tam czasami tak pochowane i tak schowane w języku akademickim. Są te informacje, które są potrzebne nam, żeby na co dzień zrozumieć nastolatka i dobrze z nim funkcjonować, bo on wciąż potrzebuje mądrego dorosłego obok.
Ja się zawsze zastanawiam, co jest największym problemem wychowawczym u nastolatków i wydaje mi się, że kiedy tak sobie o tym myślimy, jako rodzice też nastolatków, ja też jestem mamą nastolatki, to wydaje mi się, że to jest taki wiek, kiedy dziecko sięga po różne takie ryzykowne zachowania. One mogą być różne, związane z brawurą, z koniecznością próbowania różnych rzeczy nowych. Mam rację?
Tak, jest nowa faza w życiu. Do tego momentu byli dzieci rodziców. Oni były grzeczne, słuchają rodziców. Oni bardzo uwielbiają rodziców. Do momentu, że mają jakieś 11, 12, 13 lat. I w tym momencie ich mózg powoduje, że mają po swojemu zaczynać sprawdzić, co to jest w życiu, co się dzieje, jakie są rzeczy dla nich. Bo oni jakby na niezależności się przygotują. I to znaczy, że mimo to, że mogą, nawet nie chcą, ich mózg zmusi ich w ogóle robić rzeczy, które im do teraz nikt nie zrobili. I w tym momencie mają i brak wiedzy, brak doświadczenia i mają ogromne ilości emocjonalności, no to w tym momencie błąkają się.
No tak, ale też nie możemy mówić, że mózg jest wszystkiemu winien. My jako rodzice powinniśmy w jakiś sposób kontrolować, prawda, te wybuchy i to, co w tym mózgu się dzieje. Czyli jak to robić?
Bardzo proste. My teraz reagujemy wizualnie. Dziecko już wygląda jak mało dorosłe, no w tym momencie chyba ma też mózg od małego dorosłego. Tak się nie da. Tak jest raczej, że to są oddzielne procesy i wygląd nie mówi nic, na jakim etapie w ogóle mózg się znajduje. I my reagujemy na to, ale wygląda już dorosły, no to w tym momencie dajemy mu odpowiedzialność, dajemy już w ogóle swoje opinie, na równo będziemy rozmawiać. Też rodzice chcą być kumplami i to się nie da, bo ten mózg jest nieprzygotowany.
Czyli ta kontrola rodziców nadal jest potrzebna w tym wieku.
Kontrola, bądź też raczej my nazywamy to wsparciem, to znaczy to jest cierpliwość, to jest być obok, to jest wysłuchanie, to jest w głąb, to jest bez opinii rozmowa. To chyba przede wszystkim próba zrozumienia, jakie wydarzenie miało miejsce, bo te eksperymenty będą się dziać i będą się zadarzać. Takie mamy media wokół, takie mamy komunikaty, taki świat też dorośli stworzyli dzieciom. One nie stworzyły tego świata.
Co jest ważne też, że my mamy budować jakby spokój, regularność i spokój, bo dzieci mają tyle emocji, że jeżeli my idziemy dalej w tych emocjach, bo też możemy się irytować, bo mamy dość w jakimś momencie.
No tak.
Był taki grzeczny dziecko i teraz wariuje się, no co robić? Spokojnie reagować, słuchać, refleksję mieć, nie reagować na ten sam poziom emocjonalności, ale po prostu budować ramę. I dziecko będzie udawać, że ma to kompletnie gdzieś, ale to jest bardzo ważne, bo dziecko potrzebuje reguły, aby się buntować. Jeżeli my nie badajemy reguł, nie ma przeciwko czego się buntować.
I bo bardzo ważne, że my dorośli musimy umieć panować nad emocjami. To jest oczywiście naturalnie bardzo trudne, ale my już mamy wytworzone takie funkcjonalności w mózgu, że my to musimy umieć.
Może rodzic w jakiś sposób spróbować, wiedząc, już mając tą wiedzę o tym, że to jest tak naprawdę mózg winien, tak, że te emocje tak dzieckiem targają, w jakiś sposób dojść do porozumienia bez krzyku. Jak zrobić, żeby nie poddać się temu i nie wpaść w taką spiralę? On krzyczy, ja krzyczę.
Mamy odpowiedzialność, że dziecko bez urazy po prostu przeżyje ten okres. 20% w tym okresie mają poważne kłopoty. To może być od choroby psychicznej do samobójstwa. My musimy chronić to dziecko. Nie mamy się czuć na równo. Nie mamy wszystko brać osobiście.
Ale też nie chcemy, żeby dziecko na nas krzyczało.
Ale w tym momencie spokojnie możemy mówić, że sobie nie życzymy. To jeżeli dziecko już jest skończone z tym krzyczeniem, rozmawiamy dalej. Cały czas mamy jakby prowadzić do sytuacji spokoju. To jest jedyne, który nas ratuje, krótko mówiąc.
To jest taka sytuacja, jaką my próbujemy przedstawić w szkołach, kiedy mówimy, że jest to sytuacja przymusu, ponieważ na lekcję nauczyciel musi przyjść i uczeń również. Pewną sytuację przymusu mają również rodzice, tak jak i ty. Mieszkasz ze swoją córką, a więc naturalnie wy w tym domu spotkacie się również jutro. Więc czasami sytuację konfliktową, rozmowę konfliktową, gdzie jest napięcie i emocje wygrały i u dorosłego, i u nastolatka czy nastolatki, trzeba przerwać. Trzeba zatrzymać sytuację i powiedzieć, że rozmawiamy za 2 godziny, ale przede wszystkim dorosły ma wiedzieć, że już jest wyciszony. Nawet jeśli wróci do rozmowy i to dziecko jeszcze nie jest gotowe, znowu przerywasz.
I ta wiedza, że mózg jest winny, jak mówiłaś, jest bardzo ważne, bo w tym momencie nie musimy myśleć, że nasze dziecko specjalnie chce mi robić krzywdę. W tym momencie tylko jest trudny okres, jest dla mojego dziecka, no to w tym momencie ja mam być więcej opiekuńcy.
I chyba motywacją jeszcze jest taka jedna rzecz, że w tym okresie adolescencji, o którym mówiłaś, od 11 do 25 roku życia, mogą zaczynać się ogromne problemy psychiczne na dorosłe życie. Tam się zakorzeniają ta niepewność, te wszystkie napięcia. I jeżeli rodzic to wie, że teraz decyduje ta rozmowa, czy ja się będę drzeć do tego dziecka, czy ja się wyciszę i naprawdę wytrzymam, to może na jego życie za 20 lat
mieć wpływ.
Oczywiście.
Ja chciałam, żebyśmy porozmawiali też chwilę o sprawach związanych z uzależnieniami, bo mówiliśmy o tych zachowaniach ryzykownych, ale uzależnienia to też bardzo poważna sprawa.
Tak.
I czy ten wiek 13-15 lat to jest właśnie taki wiek w tych sprawach kluczowy?
idealny wiek, aby być uzależnione. I bardzo prosto mówiąc, to jest wiek, w którym mózg jest kompletnie nastawiony na uczenie się. I niestety uzależnienie też jest jakiś rodzaj uczenia się. To znaczy w tym momencie, że możemy cały czas ciągnąć do siebie nowe informacje, bo to jest taki wiek, że naprawdę tworzymy swoją tożsamość, też tworzymy te złe rzeczy.
Czyli rodzice muszą być bardzo uważni, czy się coś takiego nie dzieje od tego wieku 13-15 lat, bo wtedy zaczynają się papierosy, ewentualnie jakieś środki psychoaktywne, tak?
Wszystko, bo co się da w tym momencie, jeżeli dziecko używa jakiejś psychoaktywnej substancji, dostaje więcej dopaminy, niż my by dostaliśmy. To znaczy, że to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne. Dodatkowo oni są bardzo uczulone na, wrażone na...
Oni są bardzo wrażliwi na dopaminę.
Tak. I w tym momencie, to znaczy ich centrum nagrody dostaje takie boosty cały czas, takie nagrody się tworzą, że bardzo trudno je odmówić.
To na przykład gry tworzone online, czy też nie online, są tak tworzone, że w krótkich pętlach mamy szybko wynik, czyli puentę pozytywną. Dlatego dzieci wytrzymują przy komputerze 7 godzin, 8 albo 5, obojętnie, bo non-stop mają nagrody w ciągu minuty, 5 minut. I to centrum nagrody dostaje, wow, znowu mam nagrodę, idę dalej, wytrzymam. Mhm. Tak są konstruowane.
Oni się łatwiej uzależniają niż osoby dorosłe?
Jak najbardziej i też bardziej trwałe, bo jeżeli to w bazie już jest zrobione, kiedy masz 15 lat, masz szansę, że przez całe życie to zostaje. Jeżeli później zaczynasz, masz mniej szans, że to jest permanentne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, presja rówieśników jest bardzo ważna. Bardzo duża jest presja być akceptowane. Wszyscy używają, ja też muszę. I to jest dlatego, że nasz wpływ jako dorosły jest taki ważny, bo prawie jedyny argument, który jest ważny, jeżeli dorosły mówi, nie wolno ci, to dzieci mogą mieć z sobą mówiąc, wiesz co, ja będę mieć kłopoty w domu, jeżeli to zrobię. Jesteśmy używani jako pretekst. I to jest bardzo ważne, że my nie mówimy, ale wiesz, to nie szkodzi. Musimy być bardzo stanowcy, bo w tym momencie dzieci mogą nas używać jako argument przeciwko.
Mówicie o sprawach, które się wydają takie oczywiste. W szkołach nie zawsze nauczyciele wiedzą o tym. Stąd wasze szkolenia, które są aktualnie przeprowadzane na terenie Gdańska. Rodzice również będą mogli skorzystać z takich spotkań, być może w przyszłości.
Tak, będą spotkania dla rodziców. W cyklu tych konferencji jest zaplanowane 8 konferencji dla nauczycieli 16 gdańskich szkół i 2 konferencje szkoleniowe dla rodziców. Jedna w szkole podstawowej 79, która jest koordynatorem całego projektu. Natomiast z rodzicami na pewno spotkamy się w ECS-ie. Jest taki plan, że pod koniec roku spotkamy się z radami rodziców, bo to są te osoby, które dają jakby energię w szkołach, że róbmy coś, róbmy razem z nauczycielami, a nie tylko przychodźmy na wywiadówki, dowiadujmy się o oceny naszych uczniów.
Przygotowana jest publikacja, która trafiła do nauczycieli, taki poradnik, jak należy postępować, co robić. Co tam jest właściwie w tym poradniku?
W tym poradniku są takie 4 bloki tematyczne i my myślimy, że dla profilaktyków, a jako profilaktyków widzimy też nauczycieli, nie tylko wychowawców w szkole, którzy wspomagają rodziców w czasie tego trudnego okresu wychowawczego. Te 4 bloki obejmują rozwój mózgu i znaczenie, jak wpływa na ten czas i na relacje pokoleniowe i międzypokoleniowe, te rówieśnicze relacje. 2 blok dotyczy komunikacji, umiejętności komunikacji podstawowych, dobrych praktyk. 3 blok to jest praktyka, jak naprawdę przygotować wspólną lekcję i ją przeprowadzić, a potem ją ewaluować, czyli podsumować, co się udało, co się nie udało. I ostatnia istotna rzecz, blok tematyczny dotyczy uzależnień, ale z tej perspektywy, o której ono mówił, że to jest pewien rodzaj niedobrego uczenia się mózgu. Jak na to spojrzeć? I naturalnie sporo informacji, jak rozróżniać i czym są te substancje psychoaktywne teraz i jaki jest do nich dostęp, jak się zachowywać, jakie pierwsze kroki, więc gdzie się zgłosić. I tu Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, z którym pracujemy od ponad 6 lat i tak merytorycznie, żeśmy znaleźli tam ciekawych partnerów, gdzie rozumieją, jak tą profilaktykę cały czas merytorycznie uzupełniać, szczególnie o te treści dotyczące, jak mózg się rozwija, bo każdy może mieć dostęp do tej wiedzy. To nie jest wiedza tajemna.
Radosław Nowak dodał wiedzy, jak rozpoznać. Takie małe sygnały, które normalnie mogą być nierozpoznalne. Jak patrzeć na te sygnały, jak interpretować? Bo są sygnały, które mogą tylko pokazać, że mózg jest aktywny w rozbudowie, ale bardzo podobne sygnały, ale nie te same, wyglądają na to, że może jest używanie psychoaktywnych w ogóle substancji. I to jest bardzo ważne, mieć taką konkretną informację.
Miejmy nadzieję, że po tych szkoleniach nauczyciele rzeczywiście będą mieli ułatwione zadanie, będą mogli w łatwiejszy sposób zrozumieć nastolatka i rodzice również zyskają na tych waszych szkoleniach.
Mogę coś ci pokazać, Janno? Podaj rękę. To jest jeden z gestów profilaktycznych, terapeutycznych. Podałam ci rękę i patrzę ci w oczy.
warto tak z nastolatkiem też się czasami przywitać albo pożegnać.
Dziękuję wam za przyjście do studia i bardzo ciekawą rozmowę. Przypomnę, że gośćmi byli Beata Staszyńska-Hansen i Ono Hansen-Staszyński, trenerzy, założyciele Akademii Dynamiczna Tożsamość, specjalizujący się w edukacji dotyczącej naszego bycia online, nowych technologii i kształtowania tożsamości w cyberprzestrzeni. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
W każdą środę po 18:00.